Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Zbliża się najważniejszy czas roku liturgicznego, Wielki Tydzień, który rozpoczniemy Niedzielą Palmową. Później przez kolejne etapy będziemy towarzyszyć naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi w Ostatniej Wieczerzy, w Męce, a także w poranku Zmartwychwstania. I o tych najświętszych tajemnicach naszej wiary, o przeżyciu liturgicznym, ale również o duchowości, porozmawiam z Dawidem Makowskim, redaktorem portalu spasidoliturgii.pl. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dawidzie, tak jak powiedziałem, Wielki Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Ta Niedziela Palmowa, możemy powiedzieć, że ma taki trochę dwojaki charakter, prawda? Bo z jednej strony mamy uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy i kiedy go tłumy żydowskie witają, krzycząc witaj królu, Hosanna. Natomiast ma to też to taki wydźwięk, no już jednak powiedzielibyśmy żałobny, smutny, ponieważ w dalszej części liturgii czytana jest męka pańska.
Tak, dokładnie. Liturgia Niedzieli Męki Pańskiej, czyli Palmowej, to jest liturgia, która pokazuje nam takie przejście od tego, co radosne, do tego, co smutne. Jest to takie wprowadzenie w cały Wielki Tydzień, które rozpoczyna się dość wesoło, bo śpiewamy radosne pieśni, wspominamy to, jak dzieci hebrajskie śpiewały Hosanna Chrystusowi, który wierzył na osiołku. Czcimy go jako króla, przede wszystkim w tej jego ludzkiej naturze. Patrzymy na nie w sposób tak odniosły, a potem po kolei, po poszczególnych obrzędach spojrzymy na niego jako na władcę, który został ukrzyżowany. I będziemy przeżywali taką pewnego rodzaju może złość, może trochę smutek z tego powodu, że no jednak ten, którego witaliśmy, nagle staje się zabitym barankiem i tłum, który na początku liturgii krzyczał Hosanna i nam to powie właśnie ta Ewangelia podczas procesji, to podczas procesu Jezusa ten sam tłum krzyczał ukrzyżuj, więc zauważymy takie misterium właśnie, które istnieje w całości, jest niepodzielne, więc zawiera w sobie wszystko, całą tajemnicę, nie tylko tego dnia, ale w ogóle całego roku liturgicznego, którym jest Chrystus. Czcimy go więc jako Boga i człowieka, tego, który został i uwielbiony, i niestety też wyszydzony. Ta liturgia nam otwiera drogę do Wielkiego Tygodnia, dlatego że to, co w pewien sposób w pigułce jest w niej pokazane, będziemy przeżywali w poszczególnych dniach tak bardziej rozlegle. Nasza uwaga będzie też właśnie zwrócona na to, że poszczególne dni do Wielkiego Czwartku włącznie są dniami takiego przygotowania od tego, co wydarzyło się właśnie na początku, od wjazdu do Jerozolimy, aż po to, co stało się na końcu, czyli po śmierć, którą też będziemy wspominali w opisie jednego z ewangelistów w Niedzielę Palmową.
Użyłeś takiego terminu misterium. Możemy powiedzieć o tym, że to w ogóle mamy do czynienia z misterium Wielkiego Tygodnia. Jak rozumieć to słowo misterium?
Termin misterium jest dość istotny dlatego, żeby dobrze zrozumieć to, o czym w ogóle mówimy w liturgii i w Kościele. Mamy takie pojęcia jak mysterium sacramentum. Tak podręcznikowo sacramentum to jest znak, który wyraża rzecz świętą, czyli rzecz, która jest w swojej istocie tajemnicza i po prostu nie może być wyrażona za pomocą niczego innego jak właśnie jakiegoś znaku. I w ten sposób mysterium jest czymś takim ukrytym, co my możemy dostrzec poprzez poszczególne znaki, poszczególne czynności, poszczególne symbole. Natomiast widzimy to my jako chrześcijanie oczyma wiary i w ten sposób na przykład w dymie kadzidła nie widzimy tylko woni, która nas otacza, ale modlitwy świętych, które podążają ku sklepieniu, czyli ku niebu. I w ten sposób właśnie warto spojrzeć na misterium tych dni, a więc na takie głębsze znaczenie każdego z tych dni, tak aby zobaczyć nie tylko warstwę zewnętrzną, co nam pokaże Ewangelia poszczególnych dni, a więc jakieś takie wydarzenia, które się wtedy rozegrały, ale też tą warstwę, która dla nas jest aktualna, która dla nas jest obecna i którą Pan Bóg chce nam przekazać.
W ogóle możemy mówić też o tym, że liturgia sama w sobie to jest misterium, nie tylko w Wielkim Tygodniu.
Tak, liturgia jest misterium, ponieważ zawiera w sobie coś, co próbujemy wyrazić poprzez znaki zewnętrzne. Chodzi o to, że liturgia w swoim trzonie jest dziełem Pana Boga, a Bóg, jak mówimy w teologii, jest tajemnicą niewypowiedzianą, misterium stricte dictum. A więc chodzi o to, że liturgia przedstawia coś, co jest możliwe do zobaczenia dopiero w chwale niebieskiej, a jednak my jako ludzie możemy ją w pewien sposób, tą chwałę już tutaj antycypować poprzez to, że dzięki sakramentowi Chrztu Świętego zostaliśmy wszczepieni w lud Boży i dostaliśmy taką możliwość spoglądania na świętą liturgię właśnie takimi oczyma bożymi, tak aby dostrzegać w niej nie tylko jakiś ceremoniał, nie tylko jakiś ryt, nie tylko jakiś obrzęd czy zbiór rubryk, ale przede wszystkim duchowe tchnienie i to, co może nas do Pana Boga prowadzić. I w ten sposób właśnie liturgia jest misterium, bo nie ma w niej nic nieświętego, nic przypadkowego, wszystko ma jakieś znaczenie, choćby nawet ułożenie rąk.
Krótko powiedzieliśmy o niedzieli palmowej. Dodajmy jeszcze, że oczywiście kolor szat liturgicznych w niedzielę palmową to kolor czerwony. Rozpoczniemy pewnie w wielu z naszych parafii od procesji z palmami, z gałązkami. Odczytamy Ewangelię według świętego Mateusza, wjazd Jezusa do Jerozolimy, następnie pierwsze czytanie z Księgi Izajasza, te słowa o cierpiącym słudze Jahwe, nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. Drugie czytanie z kolei list do Filipian, Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg go wywyższył. Natomiast Ewangelia, jak wspomnieliśmy, to będzie, no znamy to doskonale, opis męki pańskiej w tym roku liturgicznym, będzie to opis ewangelisty Mateusza. Przyznam Ci szczerze, że kiedy co roku przeżywam Wielki Tydzień, to Niedziela Palmowa, no to jest wiadomo obchód liturgiczny, ważny. I mam czasem takie wrażenie, że później jest taki przeskok już do Wielkiego Czwartku. Natomiast troszeczkę czasem się nie zauważa tego, co dzieje się w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę. A mimo tego, że tutaj nie mamy jakichś specjalnych obchodów liturgicznych w te dni, no to jednak w liturgii słowa dzieje się bardzo dużo.
Tak, te trzy dni są takimi dniami przygotowania w sposób taki bezpośredni. Zauważmy, że to, co dla nas jest monumentalne, to jest rzadkie. Dlatego nic dziwnego, że czasami myślimy o Wielkim Tygodniu tylko w kontekście Triduum Paschalnego i Niedzieli Palmowej, a czasem nawet już o niej nie myślimy, tylko myślimy o tych najważniejszych, najbardziej uroczystych, pełnych splendoru celebracji Triduum Paschalnego. A jednak poniedziałek, wtorek i środa oraz czwartek rano, bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że Triduum Paschalne rozpocznie się dopiero wieczorem w czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej, to te pierwsze cztery dni poniedzieli są takim właśnie przygotowaniem. Liturgia słowa powie nam o tym, że Chrystus przygotowywał się do swojej śmierci. Najpierw w Wielki Poniedziałek usłyszymy o tym, że jest on światłością dla pogan, która idzie na krzyż, bo to też właśnie uwypukli ewangelista w dobrej nowinie o namaszczeniu w Betanii. W Wielki Wtorek usłyszymy o tym, że Mesjasz będzie zdradzony i w ten sposób właśnie wypełni się pismo dotyczące tego, że jeden z jego apostołów po prostu go wyda. Usłyszymy też o tym, że zbawienie dzięki jego męce będzie powszechne, jeżeli nie tylko będą Pana Boga czcili ludzie w Jerozolimie, ale w każdym miejscu świata. W Wielką Środę usłyszymy o zdradzie, która się już dokonała, już ta zapowiedź została dokonana i usłyszymy, że Mesjasz będzie cierpiał i w ten sposób jest to nawiązanie do pierwszego czytania Niedzieli Palmowej, kiedy usłyszeliśmy o tym, ten opis Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe. I wreszcie w Wielki Czwartek rano usłyszymy o tym, że Jezus jest namaszczonym przez Boga wysłannikiem, który ma przynieść ludziom oswobodzenie i że jest przebity, że będzie przebity na krzyżu. I to są takie właśnie 4 dni, które zawierają poszczególne motywy związane z męką. Ale myliłby się ten, który powiedziałby, że tylko chodzi o mękę. Te 4 dni wskazują już na zmartwychwstanie. I choć może tak dokładnie tego nie akcentują czytania mszalne, choć też takie motywy zawierają, to widzimy przede wszystkim w kolektach tych dni, bo pojawia się już w nich i zapowiedź tego, że będzie ostatnia wieczerza, i zapowiedź tego, że będzie męka i śmierć, i prośba o to, aby zmartwychwstanie, które w sposób liturgiczny będziemy dopiero celebrowali, już nam przynosiło korzyści, bo jak wiemy, nie jesteśmy ludźmi, którzy nie mają nadziei, tylko my już wiemy, że ono się dokonało, a teraz będziemy po prostu je wspominali, jakby na nowo przeżywali. Dlatego te 4 dni są takim wprowadzeniem, ale pamiętajmy, że misterium nie jest podzielne, ono zawsze trwa jako całość, dlatego już w tych dniach przed liturgicznymi obchodami męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa już jakby antycypujemy, już je przeżywamy i już o nich nam liturgia mówi.
Wspomniałeś o tym, że obchody liturgiczne dzieją się także w czwartek przed południem. Myślimy tutaj o mszy krzyżma, szczególnie o mszy krzyżma, która sprawowana jest w katedrach całego świata. Poświęćmy tej mszy krzyżma chociaż parę zdań, bo pewnie nie wszyscy radiosłuchacze mieli okazję uczestniczyć w takiej mszy krzyżma sprawowanej przez biskupa.
Tak, msza krzyżma, która odbywa się w Wielki Czwartek rano w katedrze przede wszystkim i podczas niej jest wielu kapłanów i biskupów w danej diecezji, to jest liturgia, podczas której święci się oleje. Podczas nich biskup dokonuje uroczystego poświęcenia oleju krzyżma, katechumenów i oleju chorych, które będą służyły w kolejnym roku po danej Wielkanocy wiernym danej diecezji. Jest to msza bogata w swoją symbolikę, bo oleje, które błogosławi biskup, wskazują już na zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Wskazują na to, że Chrystus nieustannie działa w swoim Kościele. Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii mówi, że Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele i w sposób szczególny jest on obecny w sakramentach, a oleje te służą praktycznie wyłącznie udzielaniu sakramentów, a więc to, co wydarza się w czwartek rano, jest niejako takim nawiązaniem, lekkim przeskoczeniem już do Wigilii Paschalnej, w której będziemy wspominali swój własny chrzest. Chrzest, który według Tomasza z Akwinu i wielu innych teologów jest bramą do innych sakramentów i do Bożego życia. W ten sposób właśnie oleje, które również przy chrzcie są potrzebne i udzielane, one są już błogosławione w Wielki Czwartek rano, aby służyły nam nie tylko w Wigilię Paschalną, ale również przez kolejne miesiące, aż do kolejnej Wielkanocy.
Czyli Triduum Paschalne rozpoczyna się od rozpoczęcia mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, czyli możemy powiedzieć, że Triduum Paschalne rozpoczyna się wtedy, kiedy ministrant zadzwoni sygnaturką i rozpoczyna się msza Wieczerzy Pańskiej. Tym najbardziej charakterystycznym obrzędem Wielkiego Czwartku jest oczywiście obrzęd mandatum, obmycia nóg. On nie zawsze się pojawia w naszej rzeczywistości parafialnej, jest on bowiem fakultatywny, ale cieszy fakt, że w coraz większej liczbie parafii ten obrzęd wchodzi w skład obchodów Triduum Paschalnego i właśnie obchodów liturgicznych Wielkiego Czwartku.
Tak, jest to obrzęd bardzo bogaty w swojej symbolice, przede wszystkim przez to, że upamiętnia on to, co dokonał Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy, kiedy dał przykład swojej miłości, bo tutaj jest kluczowa fraza, to miłość. Ta miłość, która doprowadziła do tego, że on poszedł na krzyż. Jest to miłość, która jest celebrowana. Można powiedzieć, że Triduum Paschalne to inaczej Triduum Miłości, bo są to 3 dni, w których jest ukazana miłość Chrystusa najpierw wobec swoich uczniów, potem wobec całego stworzenia, a potem wobec każdego i wszystkich. I to też dostrzeżemy. Modlitwy eucharystyczne, tajemnice pojednania mówią o tym, że Chrystus dał nam wzór swojej miłości, wzór miłości Boga. Przekazał nam to, czym sam żył też w tajemnicy trójjedynego Boga. Więc to jest o tyle istotne, że obrzęd ten może nam pokazać, że nawet biskup, osoba, która jest wysoko w hierarchii kościelnej, uniża się przed najmniejszym z wiernych i obmywa mu nogi, tak jak Bóg najwyższy uniżył się przed marnym stworzeniem, które tonęło w grzechach. I w ten sposób właśnie ukazuje się, że logika Boga jest inna niż logika człowieka i że to, co wysokie, łączy się z tym, co niskie, co zresztą zaśpiewali aniołowie w nocy betlejemskiej, mówiąc, że ludziom na ziemi ma być pokój dla tych, którzy są dobrej woli. I w ten sposób właśnie złączyło się niebo z ziemią, co zresztą wyśpiewamy w orędziu wielkanocnym.
No, ale właśnie teraz nawiązałeś do tego hymnu aniołów, Gloria, Betlejem, i ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale to koniec Wielkiego Postu, to po co o tym wspominać, ale przecież z drugiej strony to właśnie Wielki Czwartek wybrzmi radosne jeszcze wraz z dźwiękiem dzwonów i gongów i dzwonków, Gloria in excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu, a później dzwony zamilkną aż do również Gloria w Wigilię Paschalną. Ale zanim jeszcze Wigilia Paschalna, po drodze mamy Wielki Piątek. To jest ten dzień, w którym Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary.
Tak, to jest jedyny dzień w całym roku liturgicznym, chociaż mówiąc precyzyjnie, to też Wielka Sobota jest takim dniem, bo to jeszcze o tym powiemy pewnie za chwilę. Natomiast tak, Wielki Piątek jest takim dniem, w którym nie sprawujemy liturgii. To, co zakonsekrujemy podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej, to też będzie nam służyło jako pokarm w liturgii Wielkiego Piątku. Jest to dzień tak zwanej liturgii uprzednio poświęconych darów, a więc nie ma konsekracji. Dlatego nie mówimy, że jest msza święta. Nie ma też koncelebry. Tylko jeden kapłan ma na sobie ornat, tylko on jakby przewodniczy całemu obrzędowi. I jest to szczególny dzień, dzień pamięci o śmierci Zbawiciela. Jest to dzień, który można by powiedzieć, że jest dniem smutnym, ale przecież my jako chrześcijanie, którzy już wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, nie możemy się smucić. Chociaż już w Wielki Czwartek przed liturgią Wieczerzy Pańskiej zaśpiewaliśmy, że chlubimy się krzyżem Chrystusa i niejako nawiązaliśmy już do tajemnicy kolejnego dnia, to jednak w Wielki Piątek widzimy to, co pokazuje święty Jan w swojej Ewangelii, bo apostołowie Mateusz, Marek, Łukasz ukazują śmierć Chrystusa bardziej w takim kontekście tego, że Chrystus umarł i dopiero później nadeszło zmartwychwstanie i On zwyciężył. A Jan pokazuje odwrotnie, że już na krzyżu Chrystus zwyciężył. I w ten sposób dochodzimy do konkluzji, że Wielki Piątek jest de facto dniem radosnym, dniem, który nam nadzieje, bo już Wielki Piątek będziemy w tekstach mszalnych słyszeli nawiązanie do tego, że krzyż to jest nasza chluba i zwycięstwo. I podczas ostatniej modlitwy w Grobie Pańskim, kiedy przeniesiemy monstrancję okryptą welonem, usłyszymy o zmartwychwstaniu. A więc już będziemy jako antycypowali kolejny dzień, już będziemy mieli tą wizję kolejnego dnia, także krzyż stanie się dla nas nie tyle, jak mówił biskup Ryś, jakimś narzędziem zbrodni, ile znakiem łaski, bo to, co dokonało się na krzyżu, cały czas jest naszym udziałem. Święty Tomasz powie, że właśnie Chrystus przebity na krzyżu i odarty z szat oraz jego bok, który został otwarty, to właśnie bok źródła sakramentów, z którego wypływa woda i krew, a więc chrzest i Eucharystia. Pierwszy z sakramentów, który nas oczyszcza, drugi zaś, który dodaje sił w drodze do wieczności.
I ta liturgia Wielkiego Piątku pełna jest w najróżniejsze znaki, rozpoczynając od procesji w ciszy, która kończy się tym, że celebrans, kapłan dokonuje aktu prostracji, kładzie się na ziemi, przez chwilę wszyscy modlimy się w ciszy, później liturgia słowa, której uwieńczeniem jest odczytanie męki pańskiej według świętego Jana, modlitwa powszechna, która ma wyjątkowy, uroczysty charakter właśnie w ten dzień, w dzień Wielkiego Piątku, Komunia Święta, jak wspomniałeś, pochodząca z liturgii wielkoczwartkowej, a także procesja do grobu Bożego, przy którym będziemy całą noc czuwać i adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Zamykamy zatem Wielki Piątek. Dodajmy, że często w naszej takiej rzeczywistości parafialnej, polskiej, piękny zwyczaj, że po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej odbywa się czy Droga Krzyżowa, a czasem też śpiew gorzkich żali wszystkich trzech części w naszych kościołach, i tak jako taki początek już tej adoracji w grobie pańskim. No i przechodzimy do Wielkiej Soboty i tutaj trzeba powiedzieć, że mamy z Wielką Sobotą pewien kłopot. Sam wspomniałeś już o tym, że w Wielką Sobotę Kościół również mszy świętej nie sprawuje. Sprawuje ją dopiero wieczorem w formie Wigilii Paschalnej, co rozpoczyna już obchody Zmartwychwstania Pańskiego. Więc jest to dzień, kiedy Kościół trwa jeszcze w tej żałobie po śmierci Zbawiciela. Z drugiej strony mamy już święcenie pokarmów i życzymy już wszystkiego najlepszego i już właściwie w takiej naszej praktyce zaczyna się obchód świąt wielkanocnych. Jaka jest Wielka Sobota? Czym jest ta Wielka Sobota?
Wielka Sobota jest dniem ciszy. I choć może to brzmieć dla nas dzisiaj dość kuriozalnie, no bo jak cisza, skoro święcimy pokarmy, to tak, Wielka Sobota jest dniem ciszy i ze swego celu, swego przeznaczenia powinna być dniem zadumy, dniem radosnej nadziei, ale nadziei, która przejawia się poprzez modlitwę, poprzez ciszę, poprzez oczekiwanie bez żadnych celebracji pozaliturgicznych. A jednak mamy w naszych kościołach święcenie pokarmów, które w pewien sposób tą ciszę hamuje, bo jeżeli w jakimś kościele jest 8 czy 9 godzin bądź 9 terminów, w których się taką paraliturgię odprawia, to wtedy w pewien sposób ta cisza w kościele Wielką Sobotę jest tylko do wczesnych godzin rannych przez całą noc i dopiero później może godzinę, może dwie, może trzy, w najlepszym wypadku 4 godziny przed Wigilią Paschalną, co jest, powiedzmy sobie, bardzo mało, bo nie taki jest cel Wielkiej Soboty. Wielka Sobota jest dniem, który w pewien sposób jest kontynuacją Wielkiego Piątku, bo w momencie, kiedy Chrystus wyzionął ducha, kiedy umarł w postaci oczywiście człowieka, to wtedy stąpił do otchłani. I mówi nam o tym przepiękny tekst starożytnej homilii z godziny czytań Wielkiej Soboty, gdzie właśnie występuje opis tego, jak Chrystus po kolei wszystkich patriarchów, proroków i świętych Starego Testamentu wyciągał z otchłani, z miejsca, w którym przebywali, oczekując właśnie na Niego, na tego, który miał przyjść. Wielka Sobota jest więc dniem, który powinien nam się kojarzyć nie tyle ze święconką, ile właśnie z taką refleksją, z takim, można powiedzieć, zadumaniem się w tajemnicy odkupienia, które już wtedy się dokonywało, które już teraz dokonuje się właśnie względem ludzi, którzy dawniej oczekiwali na Mesjasza, bo jak mówi Pismo Święte, wielu chciało zobaczyć to, co my widzimy, a nie widzieli, i usłyszeć to, o czym my słyszymy, no ale nie usłyszeli. A właśnie teraz Chrystus wstępuje do kraju mroków i daje im światło zbawienia. Dlatego właśnie Wielka Sobota do swoich godzin wieczornych, aż do zmroku, jest dniem cały czas, której się Eucharystii nie sprawuje. Dniem ciszy, który jest takim jakby przedłużeniem tej ciszy paschalnej. I on zostanie powoli w liturgii Wigilii Paschalnej rozwiązywany, aż do momentu, kiedy uroczyście zaśpiewamy Alleluja.
No właśnie, czyli ta cisza Wielkiej Soboty przechodzi przez cały dzień, aż do zmroku, kiedy rozpoczyna się chyba najbardziej uroczysta liturgia całego roku liturgicznego, czyli Wigilia Paschalna, składająca się właściwie z 4 liturgii w ramach tej jednej Wigilii Paschalnej.
Tak, święty Augustyn nazwał tą celebrację matką wszystkich świętych Wigilii, dlatego że jest nie tylko najważniejsza, nie tylko najdłuższa, ale przede wszystkim obfita w treści. Usłyszymy w czytaniach mszalnych o całej historii zbawienia. Usłyszymy zapowiedź chrztu. Usłyszymy to, że Chrystus, którego wprowadziliśmy wraz w postaci paschału do świątyni w liturgii światła, on w liturgii słowa nas poucza. Natomiast w liturgii chrzcielnej jakby na nowo nas włącza w lud Boży i daje innym taką możliwość właśnie bycia w ludzie odkupionym, aż w końcu w liturgii eucharystycznej da nam siebie pod postacią chleba i wina, ukazując nam, że cały Wielki Post, cały okres Triduum Paschalnego był takim zwieńczeniem, takim ukazaniem nam, że nasze życie to jest Wielki Post i zdążamy na Paschę, na gody baranka w niebie.
I Wigilię Paschalną uwieńczy, a w niektórych parafiach w niedzielę rano będziemy uroczyście wędrować dookoła naszych świątyń w procesji rezurekcyjnej, gdzie będziemy nie tylko sami sobie, ale też całemu światu ogłaszać radość zmartwychwstania Pańskiego. Drodzy radiosłuchacze, ten czas Wielkiego Tygodnia, a przede wszystkim Triduum Paschalnego, to czas, który jest otoczony naszą pobożnością, drogami krzyżowymi, gorzkimi żalami, święceniem pokarmów, adoracją Pana Jezusa w ciemnicy czy w grobie Pańskim, wieloma formami bardzo słusznymi, bardzo dobrymi, bardzo pobożnymi formami oddawania chwały Panu Bogu. Ale pamiętajmy o tym, że najistotniejsza, najważniejsza jest liturgia, którą będziemy przeżywać właśnie w te dni. Dlatego zachęcamy radiosłuchaczy, aby niekoniecznie zastanawiać się nad tymi treściami wyłącznie podczas liturgii, ale by sięgnąć po nią wcześniej, przygotowując się do celebracji mszy Wieczerzy Pańskiej, do liturgii Męki Pańskiej, do Wigilii Paschalnej, abyśmy przeczytali teksty liturgiczne, którymi kapłan będzie się posługiwał w czasie tej liturgii, przemyśleli je, ponieważ praktyka jest taka, że widzimy je raz w roku. Mszę niedzielną, mszę codzienną, czasem pewnie niektórzy z nas znają na pamięć, a ta liturgia Triduum Paschalnego zdarza się raz w roku i nie zawsze dokładnie ją znamy, dlatego warto ją sobie we własnym zakresie przeanalizować, by później móc owocniej uczestniczyć w niej samej w trakcie uroczystych celebracji. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był redaktor Dawid Makowski, redaktor portalu spasidoliturgii.pl, a my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!